Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Człowiek to człowiek, a śmierć to śmierć. To tytuł książki pani Marii Stepan, którą witam serdecznie.
Dzień dobry.
W studiu Radia Gdańsk. Reportaże z Ukrainy. Witam gdańszczankę, ale już i warszawiankę chyba.
No, pół na pół, ale jednak serce jest nad morzem.
Reporterkę, korespondentkę Telewizji Polskiej, dziennikarkę, która śledziła przez wiele lat, to do dziś przecież śledzi nadal to, co się działo i dzieje na Ukrainie. A tam wojna, można powiedzieć, trwa, prawda?
Tak. To nie można powiedzieć, że tej wojny nie ma. Ona cały czas tam jest.
Codziennie giną ludzie, a my o tym już rzadko mówimy i rzadko pamiętamy. Między innymi i o tym jest ta książka. Myślę, że do tego dojdziemy, ale zaczniemy od samego początku i od tego, jak to było na Majdanie w 2014 roku, bo to jest ten pierwszy
początek
moment.
To był koniec 2013 roku, kiedy ludzie wyszli na ten Majdan i wcale nikt wtedy nie przypuszczał, że będą tam trzy długie zimowe miesiące. Później już jak śmialiśmy się z Ukraińcami, ja mówię, słuchajcie, no a jak trzeci Majdan, no to już może zróbcie coś tak, żeby był następny latem, bo już my nie możemy z wami wytrzymać. Bo i pomarańczowa rewolucja też przecież była w listopadzie. No i ta kolejna też się zaczęła, Majdan też się zaczął pod koniec listopada.
Dobrze, to zacznijmy tak, jak to się zaczęło dla pani jako dziennikarki, korespondentki. Listopad 2013. Robi pani reportaż z okazji dla upamiętnienia 80. rocznicy Wielkiego Głodu.
To tak
był
to
ten
było.
Temat,
tak.
Tak? I z tego też powodu z Wiktorem Juszczenko jest pani umówiona na taką rozmowę. Ale rzeczywistość pisze swój scenariusz.
To było tak, że akurat wtedy myśmy pojechali pod Kijów, bo Wielki Głód w 1933 roku to była głównie centralna Ukraina i myśmy wiedzieli, że to jest ostatni moment, żeby złapać jeszcze ludzi, którzy pamiętają tam te straszne rzeczy, kiedy umierali z głodu. I jesteśmy właśnie na jakiejś takiej wsi, wracamy do Kijowa i raptem telefon z Warszawy. Słuchaj, jedź pod ukraiński parlament, coś się zaczyna dziać. Tak się dowiedzieliśmy. Mhm. I wtedy no muszę, dlatego że jestem newsowcem, pracuję w newsach, więc musiałam przygotować relacje. Jeszcze nie mamy świadomości, że to się przerodzi w coś takiego. Na razie to jest tylko tyle, że ówczesny rząd Ukrainy odkłada ad acta, czyli można powiedzieć na wieczne nigdy, umowę stowarzyszeniową z Unią. Nie chcą się tym zajmować. Mieli tam ileś czasu do tego, żeby przygotować pewne umowy, bo wiadomo, trzeba było je wypełnić. Oni to odkładają. Janukowycza wtedy nie ma w kraju, ale gdzieś tam, nie pamiętam, chyba zdaje się z Wiednia, mówi, że wszystko w porządku, czy jakby gra na dwie nóżki. I jeszcze, robiąc te relacje, jeszcze nie wiedziałam, co się stanie. Dopiero wieczorem okazuje się, że ludzie skrzykują się przez internet i tak naiwnie myślą, wyjdźmy na centralny plac Kijowa, powiedzmy swojemu prezydentowi, że przecież nam obiecał tę umowę, że my jesteśmy w Europie, ale chcemy też z nią zawrzeć normalny sojusz. Nie chcemy już być w tym wschodnim świecie, w tym postsowieckim. No i ludzie wychodzą. Na początku jest to bardzo radosny Majdan z ukraińskimi i z europejskimi flagami i wszystkim się wydaje, że to będzie moment. No przecież on wróci do kraju, posłucha swój naród, pojedzie do tego Wilna, bo ten szczyt unijny, gdzie miała być ta umowa stowarzyszeniowa z Unią podpisana, był wtedy zaplanowany w Wilnie. I pojedzie do tego Wilna i podpisze. Janukowycz nie mówi wprost, unika kluczy, no i jedzie do tego Wilna i nie podpisuje. I to jest ten moment na Majdanie, który on jakby już zaczyna przewartościowywać ludzi. Ja pamiętam te łzy, ten płacz, kiedy ludzie mówią, jak to? No przecież nam obiecał, tak? A nie podpisuje. Oni już się czują oszukani. I mówią tak, no ale dobrze, to my zostańmy na tym Majdanie, poczekajmy, jak on wróci, co nam powie. A on wraca i wysyła na nich berkut. To były dzieci, bo to trzeba też zrozumieć. Na ten plac kijowski, na początku na Majdan, wyszli studenci, uczniowie średnich szkół. Co prawda dołączali do nich ci, którzy pamiętali jeszcze pomarańczową rewolucję i bardzo się cieszyli tam właśnie, my nazywamy ją tam z moim operatorem Krzysiem Kołosionkiem babcią Rambo. Są też starsi ludzie, którzy, oni nie mogą uwierzyć, że ta młodzież też chce do tej Europy. Dla nich oni chcą dożyć chociaż tego spełnienia tych marzeń. Ale wtedy to głównie są dzieci. No tak mówię dzieci, no ale no młodzież. I kiedy Janukowycz wysyła na nich berkut i niemiłosiernie pałuje te dzieciaki, u Ukraińców coś takiego się robi, że oni jakby raptem spadły im bielmo z oczu. Dosyć. I wtedy do Kijowa, wtedy między innymi Kliczko, Tiahnybok i Jaceniuk zwołują na taki marsz protestu i wtedy nawet Julia Tymoszenko z więzienia zwołuje taki marsz protestu, żeby ludzie przyjechali do Kijowa. Nikt wtedy nie myśli o odbiciu Majdanu, no bo Berkut otacza ten centralny plac Kijowa pod pretekstem wybudowania, bo to jest taka właśnie podwójna, nie chciałabym powiedzieć brutalnie, ale taka podwójna, ordynarna gra ówczesnej władzy. Bo ona próbuje ludziom tłumaczyć, ale o co wam chodzi? Przecież zbliżają się święta. Trzeba w centrum miasta postawić wielką choinkę. Trzeba opróżnić plac, a ci ludzie tam zebrali się nielegalnie. W ten sposób oni, no to są takie typowe sowieckie i postsowieckie metody, które doskonale znamy teraz z wydarzeń chociażby w Moskwie. A ludzie nie mogą w to uwierzyć. Ja pamiętam też dzień przed tym wielkim marszem, kiedy na Płoszczy Michajłowskiej, to jest jakby wyżej od Majdanu, bo Kijów położony jest na takich wzgórzach, jak tam ludzie wtedy właśnie z tymi barwami ukraińskimi, niebiesko-żółtymi, z transparentami, klaksony znowu się włączają, więc mi się zupełnie jakby przypomniała pomarańczowa rewolucja. Ludziom spada bielmo z oczu, oni chcą odzyskać ten Majdan. I oni idą. To był marsz miliona. To był taki ścisk, tam wtedy właśnie mi pękło żebro. Był taki nieprawdopodobny ścisk. I raptem się okazuje, że oni są na tym Majdanie. I budują taką współczesną europejską sicz, ja tak sobie wtedy to nazwałam, w centrum miasta. No i trwają. Pomarańczowa rewolucja to były 3 tygodnie, a to były 3 długie zimowe miesiące.
Książka zaczyna się od takiej impresji, można powiedzieć, krótkiego wejścia w Czarny Czwartek 20 lutego. Potem się cofamy, idziemy po kolei, ale zaczynamy od rzezi po prostu.
Od mocnego uderzenia, ale dlatego, że moim zdaniem 20 lutego podsumował to, co się wydarzyło przez te ostatnie 3 miesiące i nadał impet tym wydarzeniom, które się wydarzyły później, czyli utrata Krymu i wojna w Donbasie. Mhm. To był ten moment przełomowy. Dlatego chciałam od tego zacząć. To był punkt przełomowy tamtej rewolucji. To była rzeź, nikt się tego nie spodziewał. No proszę sobie wyobrazić, w centrum europejskiej stolicy, w środku miasta, ginie 100 ludzi. 100 ludzi uzbrojonych w plastikowe pałki, albo drewniane,
w kaskach rowerowych,
w plastikowe hełmy albo wręcz rowerowe kaski, którzy zasłaniają się koszami na śmieci, a przeciwko nim wypuszcza się snajperów, którzy im strzelają bardzo precyzyjnie. Bardzo mi utkwiła opowieść wtedy szefowej jakby tego medycznego Majdanu Olhy Bohomoleć, która powiedziała, że gdybym miała do dyspozycji najlepszy ojom na świecie, w większości tych ludzi nie byłabym w stanie uratować. Bo to były bardzo precyzyjne strzały w serce, w głowę i w szyję. I do dzisiaj ta zbrodnia nie jest wyjaśniona. No oczywiście tam, a to jednego osądzili, zamknęli ze służb specjalnych, to drugiego, to są jakieś podejrzenia, to pojawiają się jakieś nowe informacje. Ale przecież wiemy, jak to jest, no funkcjonujemy w tym świecie. Wówczas, ja pamiętam dzień po, można było zebrać wszystkie ślady. Te ślady były na słupach, na drzewach, na chodnikach, na murach. Trajektorie można było przecież, ja się na tym nie znam, ale trochę wszyscy oglądamy filmy detektywistyczne, trochę wiemy, jak też policja pracuje z racji zawodu dziennikarskiego, więc wiemy, że to wszystko było do zebrania i ja widziałam, że to było zbierane. I to gdzieś w tej machinie urzędniczej utknęło.
Ale ta sama osoba, która mówiła o tych precyzyjnych strzałach, później już jako posłanka, tak?
Tak.
Mówi, no nie da się, no da jak się. My to mamy ustalić? O tym też jest ta książka, o tych zmianach, które pani obserwowała, o tym jak się ta historia toczy, jak się też ludzie muszą w zupełnie nowych sytuacjach odnajdywać i też jak to wszystko jest czasem zasypywane. Ale
ktoś mi powiedział, że ta książka jest gorzka. Tak, ja się zgadzam, ona jest gorzka.
Jest gorzka, bo tu są bohaterowie, no ci, którzy giną, to giną, prawda? To możemy ich opłakiwać, możemy o nich pamiętać, ale są tacy, którzy się na naszych oczach zmieniają. Obserwujemy też dzięki pani pewną taką degradację tej siczy, tego Majdanu, czyli takie zamienienie tego wszystkiego, tego mitu na bibeloty, na jakąś taką mitologię bardzo powierzchowną, kiczowatą, ale do tego dojdziemy. Na razie jest Czarny Czwartek. Straszne rzeczy się dzieją. Pani tutaj pisze, że była tak na 9. piętrze hotelu, tak?
Tak, on był w centrum wydarzeń, ten hotel. Jak państwo sobie kojarzycie taką widokówkę z Kijowa, gdzie jest ta wielka stella, I za nią taki napis Ukraina. To jest właśnie ten hotel Ukraina. On jakby górował nad Majdanem. Tam właściwie przez te 3 miesiące mieszkali prawie wszyscy dziennikarze, dlatego że mieliśmy stamtąd doskonały punkt wypadowy.
No i pisze pani, że z góry to wyglądało jak koszmarna gra, jedni uciekają, ostrzeliwują się zza drzew, drudzy prą do przodu, co jakiś czas ktoś się przewraca. Gdy zobaczyliśmy na bruku krwawe ślady, zrozumieliśmy, że to nie gra, że to rzeź. I tak się kończy pierwszy rozdział tej książki, a potem były pogrzeby i ten tłum jakby stawał się zupełnie już inną społecznością. Ta pieśń, o której pani mówi, Płynę kacza, która stała się no, swoistym rekwiem Majdanu.
Tak. Ja właśnie ją przygotowałam. To jest ludowa piosenka zamieniona właśnie w rekwiem. Śpiewana przez tercet, pikardyjska tercja. I to było tak, że jak słyszeliśmy tę piosenkę puszczaną ze sceny Majdanu, wiedzieliśmy, że na scenę wędruje kolejna trumna. Tak była żegnana każda osoba, która zginęła na Majdanie. To było tak wstrząsające przeżycie, że jak rok potem myśmy znowu byli w Kijowie i były te obchody pierwszej rocznicy Majdanu, kiedy usłyszeliśmy tę pieśń znowu, to wszystkim dosłownie stanęło przed oczami to, co było rok wcześniej. To też to, co pani powiedziała, że ten Majdan później się tak troszkę jakby skomercjalizował. Ta piosenka też mam wrażenie, że już się skomercjalizowała. Teraz bardzo często ludzie wychodzą, bo Ukraińcy generalnie lubią protestować, jak wychodzą znowu w centrum Kijowa i protestują przeciwko likwidacji banku albo czegoś tam kolejnego i znowu słyszę tę piosenkę, no to ona jest trochę nadużywana, ale dla tych ludzi, którzy byli wtedy na Majdanie, to wiem, że to jest... Ja może już ją zatrzymam, żeby jakoś jej nie nadużywać, ale właśnie, że ona podkreśla tamte chwile. Pamiętam też zachodnich dziennikarzy. No, nas wtedy tam było mnóstwo, przecież przypomnijmy sobie wtedy właściwie cały świat, no może świat to przesadam, ale Europa na pewno. Cała Europa obserwowała to, co się dzieje w Kijowie. I zachodni dziennikarze mnie pytali, mówi, Mary, powiedz nam, ale dlaczego nie mają te trumny otwarte? To jest taki protest przeciwko tej rzezi? Ja mówię, nie. Na wschodzie jest tak, że trumny zawsze są otwarte. Dopóki się nie pożegna z człowiekiem rodzina, to trumna jest otwarta. Więc to jest żaden protest.
Tak jest też w cerkwi, prawda?
Tak jest w cerkwi. Ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa, że u nas też tak było. W Polsce też były... Trupa się nie bano, tak? I trup wcześniej też nie był pojęciem pejoratywnym. Złym określeniem, nieeleganckim, tak? Teraz mówimy ciało. A na Ukrainie właśnie... Ciało rzadko funkcjonuje. Ukraińcy mówią trup. I to zupełnie nie ma złego skojarzenia. Ukraińcy jakby no, z tą taką sztuką śmierci mają... Nie kłócą się. Oni wiedzą, że tak po prostu jest. Że jest życie, a później jest śmierć.
Jeszcze znają i czują obrządek.
Tak.
Myślę, tak. I te trumny, 100, jedna po drugiej, wnoszone?
To było tak, że zaczęło się od tego, że no wiadomo, że ci ludzie przecież przyjechali z całej Ukrainy na ten Majdan, więc gdy tylko przyjeżdżała rodzina i rozpoznawała ciało, no to wtedy wiadomo, że trzeba było zabrać, nie wiem, do Winnicy, do Lwowa, gdzieś tam, nawet na Donbas, bo też byli tacy, czy na Krym. Więc zanim ta trumna jechała jakby na tę swoją malutką ojczyznę, to było pożegnanie z Majdanem. Więc przeważnie to było albo z kostnicy przywożono, albo z tymczasowej kostnicy ciało, włączano tę muzykę i trumna na ramionach kolegów wędrowała przed scenę na Majdan. Tam było pożegnanie z Majdanem. I dopiero wtedy trumnę pakowano na samochód i jakby... wyjeżdżano z Kijowa, jechano na pogrzeb. No i a że ponieważ wtedy w ciągu tych 2 dni zginęło ponad 100 osób, no to było 100 pożegnań. I myśmy wszystkich tych pożegnań byli świadkami. To nie mogło w nas nie zostać.
No więc ja chciałam właśnie, bo to, co można przeczytać, to można przeczytać w książce, ale chciałam też zapytać o to, o czym pani tu nie pisze, bo to jest książka pisana właśnie takim reporterskim piórem. troszkę impresyjna. Momentami chciałoby się czasem więcej wiedzieć, prawda? Mieć tą obudowę jeszcze. Pani tak rzuca to, co mnie czasami wręcz przywoływało, bo przecież oglądaliśmy pani relacje w telewizji, więc ja jakby nawet tych ludzi kojarzyłam niektórych, prawda? Czy jakieś tam wypowiedzi. Ale to wszystko jest opisane właśnie w taki dosyć skrótowy sposób i raczej bez emocji osobistych. Je tam można gdzieś wyczytać, znaleźć, ale teraz właśnie chciałam zapytać, jak to jest widzieć coś takiego, być przy czymś takim. Są tu osoby, pojawiają się, które pani przedstawia, rozmawia z nimi, a potem dowiadujemy się, że już nie żyją, prawda? Czyli ludzie, których pani wtedy poznała i którzy zginęli. Na ile, oczywiście zechce pani powiedzieć o swoim osobistym takim jakby zmaganiu się z tym.
Znaczy, to jest tak, że ta książka była we mnie, ja chciałam o tym napisać, dlatego że w ciągu tych ostatnich 2 lat, no bo to jest książka, która jakby podsumowuje ostatnie 2 lata, ja spotkałam mnóstwo ludzi, którzy opowiadali mi o swoim życiu, dowiadywałam się w różnych okolicznościach o nich. Czasami te rozmowy trwały 20 minut, czasami 15, a czasami to były 2 godziny albo ileś tam wieczorów przerozmawianych. A później na antenie z takiego życia powierzonego musisz wyciąć 15 sekund. I ja się długo zastanawiałam, co ja mam z tymi opowieściami zrobić. Że ja nie mogę tak po prostu o nich zapomnieć. Dlatego, sama pani wie, ja wcześniej też pracowałam w radiu, byłam w różnych miejscach, przygotowujemy się do relacji, do wejścia na żywo, mamy mnóstwo notatek. Ja zawsze je wyrzucałam, nie czułam potrzeby. A tu miałam coś takiego, że ja od samego początku nie skasowałam, no bo teraz już się na kartkach raczej nie pisze, na komputerze się pisze, nie skasowałam ani jednego pliku. Nawet wtedy, kiedy mi tam podczas którejś tam podróży na wschód, kiedy przepuszczaliśmy przez Hajmana, czyli przez takie urządzenie na lotnisku, laptop, uszkodzono mi ten laptop, uszkodzono matrycę, to ja pierwsze, co zrobiłam, jak wróciłam do Polski, to kupiłam dysk zewnętrzny i to wszystko, co tam miałam, przegrałam, żeby tego nie stracić. Jeszcze wtedy nie myślałam, że będę pisała książkę, ale czułam, że nie mogę tego tak po prostu wyrzucić. Więc to była taka moja obrona, że ja nie chciałam się pozbyć tej historii i chciałam je jakoś uporządkować. Na ile to na moje życie wpłynęło, no to też bez przesady, no to jest mój zawód.
Nie, życie, wiadomo. Bardziej pytam o takie właśnie no, psychiczne jakieś takie pogodzenie się z tym, no to jakoś trzeba było przez to przejść.
No właśnie mi się wydaje, że przez to, że ja nie wyrzuciłam niczego. Niczego, co nagrałam, bo to też było tak, że myśmy nagrywali przecież mnóstwo materiału, później trzeba było to wysłać do Warszawy, to były tak zwane surówki. I ja też nie skasowałam niczego, ja to wszystko zostawiałam gdzieś tam, żeby kiedyś do tego wrócić. I to bardzo mi pomogło przy pisaniu książki. I chyba w ten sposób też uporządkowałam swoją głowę. Mhm.
No dobrze, a kiedy szła pani rozmawiać z chłopcami, mężczyznami z Berkutu na przykład? Wtedy na Majdanie, nie? To z jaką emocją, z jakim nastawieniem i jak w ogóle, jak to się stało, że oni chcieli rozmawiać?
To było tak, że jak, no bo ten Majdan trwał, prawda, w styczniu były pierwsze już, no powiem tak, trupy. Ludzie tam zaczęli ginąć, ale nikt sobie nie wyobrażał wtedy, że coś się zaczyna dziać. I pewnego, zdaje się, to było jeszcze, Rusłana była w Polsce na początku lutego, ja z nią przeprowadziłam taki dosyć długi wywiad do TVP Info i ona mówiła, że, no, że jest niebezpiecznie, ale będziemy trwać i to wszystko takie było troszkę i nawet u mnie w redakcji, no ale co tam już, no, ile tego Majdanu można? No i oni tam siedzą, będą siedzieli, nic z tego nie wynika, nie mają właściwie swojego szefa, nie mają lidera, no co to za rewolucja bez przywódcy. No były tego typu emocje. I raptem dowiadujemy się, że coś się dzieje w Mariińskim Parku. To jest taki niewielki park obok parlamentu i siedziby prezydenta. No i wtedy w redakcji wszyscy u nas postanawiają, że trzeba tam jechać. Ale tak, mamy informację, że lotnisko jest zamknięte, że Kijów jest otoczony siłami wojsk wewnętrznych, wojska i że są barykady i nikt tam nie wjedzie. I że jest w ogóle Kijów odcięty od świata, że tam zaczyna się coś dziać. No i w redakcji postanawiają szefowie, że podzielimy się na 3 grupy. Jedna jednak pojedzie na lotnisko, bo może to nieprawda, może te jednak samoloty ruszą. Druga ekipa, w której jestem ja, my mamy jechać samochodem, a trzecia to wtedy była Beata Tadla i producent Marek Czunkiewicz. Oni mają lecieć przez Wiedeń, bo być może wtedy jeszcze tamten korytarz był otwarty. Tak się złożyło, że te wszystkie 3 grupy dotarły na szczęście do Kijowa, no ale my jedziemy samochodem. I te informacje, no rzeczywiście, gdzieś tak mniej więcej 100 kilometrów przed Kijowem zaczynają się barykady. potężne. Usypane góry piachu, wojsko, wąskie przesmyki, ale dzięki temu, że myśmy byli małym samochodem, a ja naprawdę, tak jak pani powiedziała, ja na Ukrainę jeżdżę od prawie 20 lat, więc znam ukraiński, znam też mentalność tych ludzi. Jakoś myśmy, nam się cudem, naprawdę cudem udało dojechać do samego centrum. Dojeżdżamy do tego Majdanu i ja ostatni raz wcześniej byłam chyba, zdaje się, parę tygodni, dwa, trzy. I pamiętałam ten Majdan, gdzie były te barykady, tam kijowska barykada, jakaś tam inna. No taki wesoły, tak jak
i
powiedziałam.
Kobiety w szpilkach, w futrach pani opisuje, w tych haftowanych koszulach tak, mężczyźni, wszyscy ale piękni.
Odświętny Majdan, ale też przygotowane, prawda, te, to wszystko wyglądało właśnie jak taka kijowska sicz, europejska sicz. I raptem widzę, że ten Majdan jest czarny, tam jest czarno.
Spalony.
Siwo i czarno jest. Spalony ten budynek związków zawodowych, który był takim budynkiem, gdzie ci protestujący mieli swój sztab, mieli tam taką przychodnię małą, a tu raptem to wszystko jest czarno jest, i czarno jest od Berkutu. Berkut to są specjalne siły milicji szkolone do opanowywania protestów ulicznych. To taki OMON. Mhm. I ci chłopcy z tego Berkutu, nie wiem, 19-letni.
Nie mówię chłopcy, bo tutaj oni cali na czarno, oczywiście, ale kawałki twarzy widać na tych zdjęciach tutaj, to młodzi ludzie bardzo.
I oni śpią na takich czasami na kocach albo na karymatach, na gołej ziemi obok tego hotelu. To było nieprawdopodobne wrażenie. A Majdan jakby skurczył się do takiej, obok tej steli, do takiej malutkiej grupki i są jakieś, i scena tam się odzywa i to wszystko jest otoczone i jest taka złość. Ja nie wierzę w to, co widzę. No i postanowiliśmy właśnie z Krzysiem Kołosionkiem, wtedy z operatorem, pójść, zobaczyć. Myślę sobie, kurczę, przecież to jest niemożliwe. No może ktoś ze mną będzie chciał rozmawiać. A widzę, tym bardziej, że widzę wrogość tych ludzi po drugiej stronie. No i tak się złożyło, że niektórzy w ogóle nie chcieli z nami rozmawiać, ale to jest kwestia tego, że no ileś razy spróbujesz i może coś tam. I wtedy spotykam tego człowieka, z którym rozmawiam, który mnie przekonuje, że on też jest ukraińskim patriotą, który przecież on tu pilnuje porządku publicznego, on nie może pozwolić na to, by właśnie taki nieporządek w kraju się rozprzestrzeniał, że to jest garstka ludzi i że on nie zgadza się na to, żeby nazywano go złoczyńcą, bo on przecież nie jest złoczyńcą. Przypomina sobie swoje wyprawy w ramach misji pokojowej do Kosowa, gdzie poznał Polaków, poznał język, rozmawia nam się bardzo miło.
No i mówi, że ma gumowe kule, że przecież nikomu
tak,
się nie stanie.
Tak, oczywiście, przecież no, jak brat do brata nie będzie strzelał, że przecież, i on się też nie zgadza na to, żeby tamci uważali, że on nie jest, bo on też kocha swoją ojczyznę, tylko mają inny punkt widzenia. I następnego dnia kule gumowe zamieniają się w kule ostre. Dla mnie to była potworna porażka. Ja pamiętam też takie wpisy, no, że nareszcie Stepan zrobiła obiektywny materiał też z drugiej strony, pokazała rację drugiej strony, że zawsze tylko ciągle z tymi Majdanowcami chodziła, a wreszcie pokazała drugą stronę, że przecież Berkut to też są ludzie. No ale to chyba się pomyliłam. Chociaż z drugiej strony, ja
ale to też
do końca nie
ludzie.
Wiem. Ja wiem. No. Tylko, że ja do końca nie wiem, czy ten mój w cudzysłowie, mój rozmówca, czy on był w tej grupie, która strzelała. Ciągle łudzę się, że nie. Że dla niego to też był szok.
No ciągle tak to się też tu wynika z niektórych tych opowieści, tak? Że ciągle ci snajperzy to był jednak ktoś inny.
No
tak?
Ale później jak byliśmy na Krymie i byliśmy w tym, przecież wtedy już Berkut zlikwidowano. Berkutu nie było, został rozwiązany.
Ale
a
był.
Ci, którzy się z tym nie zgodzili, uciekli na Krym, utworzyli sobie taką swoją jednostkę i czekali na to, żeby Rosja ich przyjęła i wchłonęła do OMON-u. Więc wiedziałam, i oni tam czcili pamięć, bo rzeczywiście to nie jest tylko tak, że na Majdanie zginęli tylko ci manifestujący. Było kilka ofiar po stronie sił specjalnych. Więc tam też widziałam świeczki zapalone, znicze, zdjęcia z Kirem. Oni też opłakiwali swoich kolegów. Być może akurat zginęli nie ci, którzy powinni byli zginąć. Nie mam pojęcia, ale co to znaczy powinni, no... Mega ciężkie rzeczy.
No i też tak sobie pomyślałam właśnie o tym Krymie. Jak pojechała pani jednak z Majdanu, prawda, z Kijowa i tam Tatarzy oczywiście przerażeni, co będzie się z nimi działo.
Oni jedynie rozumieli sytuację, mam wrażenie. To jest 12-13%
no tam, nie tylko wygnania, ale i mordy przecież tam były kiedyś tam. I garstka ludzi, którzy już no, ryzykując wiele opowiadają się za tym, co się dzieje na Majdanie, a większość nie. I tutaj takie, ja teraz przepraszam, bo powiem, ja w tym czasie, kiedy miało być referendum na Krymie, ja byłam na Syberii i super ludzie, naprawdę, wspaniali. Ale w którymś momencie kobieta, którą wydawało mi się dobrze znam od tygodnia, siostra, matka, wszystko w jednym i mówi, Iwona, ale ci faszyści, czemu oni nasze dzieci zabijają? Czy Hitler nie wystarczył? Jak to tak może być? I nie było dyskusji. To jest odmienny stan świadomości. Tak, i tak, tak sobie pomyślałam, że pani...
Ukraińcy na to mówią, że oni są zombirowani. To jest nieprzykładalne na Polski.
Nie da się. I tu nie ma dyskusji, nie ma rozmowy, nie ma w ogóle żadnych argumentów. I wydaje mi się, że wtedy, kiedy no, powiedzmy, że na Krymie, czy w Donbasie, jednak część ludzi też miała już taką, czy miała, czy w ogóle, no tam było też wielu Rosjan taką świadomość. Jak to było? Jak pani to odczuła? Bo nagle znaleźć się, nie powiem, w obozie wroga, bo znowu nie chcę dzielić, bo
nie,
to tak
absolutnie.
Jakby... Ale w świecie, w którym wszyscy myślą inaczej, albo większość.
To jest tak właśnie, że Europejczycy, my generalnie, jesteśmy w pułapce takiej demokratycznej poprawności. Dziennikarze na przykład wiedzą, że muszą być dwie strony. Pokazuję jedną i pokazuję drugą. Nie staję po żadnej stronie, muszę być obiektywna. A któryś z naszych polityków powiedział, że to nie jest tak, że prawda jest moja, czyli albo twoja. I że prawda leży, Władysław Wotowski powiedział, a prawda leży tam, gdzie leży. I według Kremla prawda leży po ich stronie. I teraz zróbmy wszystko, żeby przekonać, że to jest nasza prawda. I ludzie, którzy przez wiele lat oglądają telewizję, w której jest tylko jeden przekaz, nie ma drugiej strony, którym się całe lata powtarza, że przecież to nie ma znaczenia, czy ty nazywasz się Ukraińcem, czy ty się nazywasz Rosjaninem, to jest jeden wielki naród, że przecież tam w tym Kijowie strasznym, to tam właśnie junta jakaś doszła do władzy, która zarzyna dzieci, morduje kobiety, że to jest właściwie
faszyści,
tak,
faszyści,
banderowcy równa się faszyści i równa się ci, którzy są na Majdanie, to było jakby tożsame. Ja pamiętam, jak rozmawiałam z mężczyzną przy tym referendum, ja mówię, no, na kogo pan głosował? No jak to na kogo? I nie było wyboru. Ja mówię, jak to nie było wyboru? No było wyboru. Można było na Rosję głosować albo na Ukrainę. On mówi, nie, tam jest junta w tym Kijowie. Tam straszne rzeczy. Więc ci ludzie po prostu w to wierzą. Ja pamiętam taką rozmowę z jedną z analityczek z pismu, która mi opowiadała, że jej kolega ożenił się z Rosjanką. Bardzo mądrą kobietą, wykształconą z dwa fakultety i przywiózł ją do Polski. I ona jakoś tak się dopiero po jakimś czasie z nią tak troszkę bardziej zaprzyjaźniła i ona mówi, wiesz co, Ania, ja mi się wydawało, że jestem inteligentna i tak dalej. Ja dopiero teraz, po roku mieszkania w Polsce, ja widzę, jak mi spadają kremlowskie łuski z oczu. Więc to, co pani powiedziała, że nie ma płaszczyzny porozumienia. Nie ma. Europa nie pomyślała o tym, że taka Russia Today albo Russia 24, która 24 godziny na dobę przekazuje wizję świata, jak on wygląda ich zdaniem i jeszcze z tym, że przecież to są dziennikarze, tak? Bo to trudno wyjaśnić, złapać ten moment, bo oni ubierają się w szaty właśnie demokratycznej poprawności, a robią swoje. No i na tym to polega. No ja nawet teraz, jak śledziłam przecież to, co proces Nadziei Sawczenko, to przecież ci Rosjanie, bo to było to też specjalne, przecież to wszystko jest dobrane. W rosyjskim Doniecku. Ludziom się niektórym wydaje Donieck, czyli to okupowane terytorium. Nie, to nie jest okupowane terytorium. To jest Donieck po rosyjskiej stronie. I ci ludzie mówią, że no to jest morderczyni. Ona zabiła dwóch naszych dziennikarzy. Po pierwsze nie dziennikarzy, bo to nie byli dziennikarze. To byli pracownicy rosyjskiej telewizji, a moim zdaniem to nie jest tożsame. Rosyjskiej propagandowej telewizji. To po pierwsze, a po drugie ona nie zabiła, bo w tym czasie była już w więzieniu u separatystów. I ci ludzie wierzą w tak nieprawdopodobne rzeczy. Znaczy, ja pamiętam też, jak myśmy byli, zdaje się, tuż po wyzwoleniu Słowiańska, jesteśmy, pamiętam, pod takim wysadzonym w powietrze przez separatystów wiaduktem. Wóz transmisyjny, mamy tam, bo to było tuż po, parę dni zdaje się, po tym, jak zestrzelono Boeinga nad okupowanym terytorium. A wóz był ukraiński, tam Ukraińcy obsługiwali. On mówi, chodź, posłuchasz, tu jest akurat radio odbiera, to separatystyczne. I słyszymy taką opowieść w radiu. I teraz my się z tego śmiejemy, ale ludzie tam dookoła, którzy słuchają tego radia, oni w to wierzą. I w radiu słyszymy taką historię, że otóż niedaleko od Słowiańska, właśnie niedaleko jakby tego miejsca, gdzie my stoimy. Tak. Właśnie toczą się intensywne walki. Ostrzał z moździerzy prowadzi apalcieni, oni tak mówią, czyli prowadzą ci separatyści. I właśnie wzięli w okrążenie polski oddział. Tak, polski oddział, którzy ramię w ramię z kijowską huntą są, niedługo to wszystko się, prawda, wyjaśni i wyczyścimy przedpole. Polski oddział i ludzie w to wierzą.
No i teraz ci ludzie, którzy na przykład stamtąd też z tej strefy, nie wiem jak to nazwać, okupowanej, z tej wojny uciekają, bo z nimi pani też tutaj rozmawia, spotyka się, prawda, ci uchodźcy. I też taka w ogóle chyba świadomość rozdarta, prawda? Zresztą rodziny, nie wiem, trudno powiedzieć, czasem ukraińskie czy rosyjskie.
No, wstrząsająca historia kobiety, której mąż zginął w wyniku ukraińskiego strzału, która ucieka na ukraińską stronę, bo wie, że ma, już nie pamiętam, dwoje czy troje dzieci i że tylko po ukraińskiej stronie ona będzie mogła zapewnić im przyszłość. I musi się z tym zmierzyć. I wie, że rozmawia z dziennikarką Zachodu, tak, czyli ze mną. Nie za bardzo chce pokazać swoje emocje. No bo z jednej strony miałam wrażenie, że w niej się zmaga nienawiść do Ukrainy, bo jakoś tak w cudzysłowie, ale Ukraina zabiła jej męża. A z drugiej strony niesamowita wdzięczność, że Ukraina właśnie ją przygarnęła. Ci ludzie, którzy tam byli, ja ciągle to słyszałam, my nic nie chcemy, my tylko chcemy, żeby tu było spokojnie i cicho, żeby był pokój. No właśnie tych ludzi tak tam zaprawiono, że oni nawet sami nie wiedzą, czy są Ukraińcami, czy są Rosjanami. Uważają, że są Ukraińcami, a może właściwie to nie, to oni są mieszkańcami Donbasu, jakaś jakby trzecia kategoria, kolejny naród. Jaki naród? No ale bo Ukraińcy się strasznie w tym wszystkim zagubili. Oni zamiast, być może jest to bardzo niepopularne, co powiem, ale tak niektórzy też Ukraińcy mówią, że myśmy przegapili bardzo ważny moment w naszej historii. Ten moment, kiedy powinniśmy byli pielęgnować swój język. Język przecież to jest tożsamość. A nam jakoś tak wychodziło, żeby nie obrażać nikogo, to mówiliśmy, przecież to wszystko jedno. Czy mówimy po ukraińsku, czy po rosyjsku, to nie ma znaczenia. Całe szczęście, że jednak to język ukraiński był językiem urzędowym i że oni się musieli tego języka uczyć. Ale to właśnie, że w mentalności to było wszystko jedno, to zaważyło na tym. No bo przecież to nie jest wszystko jedno. Ja pamiętam też właśnie przy okazji reportażu o Wielkim Głodzie, rozmawiam ze znakomitym ukraińskim historykiem. I ja, no bo problem z Wielkim Głodem jest taki, że prawie cały świat uznał, że jest to ludobójstwo, natomiast Rosja nie. Ja pytam, panie profesorze, kiedy Rosjanie uznają przecież, że to było ludobójstwo, że Stalin perfidnie zagłodził ukraiński naród? A on mówi, wie pani kiedy? Wtedy, kiedy Putin przestanie mówić o jednym narodzie. Bo przecież, jeżeli on mówi o jednym narodzie, to nie może uznać, że ten sam naród zagłodził swoich. To jest kwestia mentalności. Putin teraz, 2 lata po aneksji Krymu przecież, gdy obchodzi oni rocznicę, znowu powtarzał, że to jest ten sam naród. A to nie jest ten sam naród. Tu jest problem. I więc ciężko mi się rozmawiało z tymi ludźmi, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że to są emocje tego typu, że ona tam miała swój dom. Tam miała swój kawałek ogródka. Szczególnie chodziło mi o starsze kobiety, bo to one głównie ze mną chciały rozmawiać. Albo nawet taka młoda kobieta, która miała tam piękny, w Doniecku, ja pamiętam Donieck przecież z Euro, wielkie miasto, fantastyczne. Znaczy ja akurat Doniecka nie lubiłam, bo to jest kwestia gustu. Ale prężnie się rozwijające, dużo zieleni, parków i tak dalej. I ona tam była i raptem ktoś jej to zabrał. Ktoś jej to zabrał. Przecież ona mówi, ja się nie prosiłam o tę wojnę. Ja nie byłam na Majdanie. Co mnie ten Majdan obchodzi? A tu raptem ja płacę cenę za to, że coś tam się dzieje.
Że bomby, że strzały, że bloki
tak.
zniszczone, że ludzie uciekają.
I wie pani, z jednej strony ludzie wiedzą, że tam już nie można zostać, bo tam nie ma przyszłości, bo tam nie ma, no, są szkoły, otworzono szkoły. Ci separatyści otworzyli szkoły. No ale kto te szkoły uzna? No wprowadzają dokumenty, ale kto te dokumenty uzna? A ona na przykład ma troje malutkich dzieci. Ona myśląc o swoich dzieciach, myśli, no kurczę, no ja gdzieś muszę uciekać. Ci, którzy pojechali do Moskwy, okazuje się, że gdzieś zostali wywiezieni daleko, że ona tam nie chce. No więc, a może ma rodzinę bliżej, może pojedzie do Kijowa, może tam. To są bardzo ciężkie rzeczy.
No i ci właśnie tak się zastanawiam, jak ich nazwać, weterani, żołnierze,
weterani
w Osieku, których pani spotkała na przykład. Ludzie, którzy wiadomo, że prawdopodobnie wrócą i będą walczyć, prawda?
No na ten czas, no teraz trochę się zmieniło, bo mamy tak zwany rozejm, tak? Więc ten pobór do wojska już nie jest taki częsty. I druga rzecz, no, że już nie ma takiego dużego zagrożenia. Chociaż nie mówmy hop, bo, no, bo znowu coś zaczyna się dziać.
Ale ja pamiętam właśnie tutaj rozterki terapeuty, który mówi, że gdybym ja im nie pomagał teraz, żeby oni byli w stanie chodzić, ręką ruszyć, to może by oni na wózku inwalidzkim ale żyli. A tak to oni wrócą tam znów, prawda? Ludzie, którzy przeszli rzeczy straszne, także o torturach tutaj czytałam z wielkim przerażeniem, prawdę mówiąc, o kastracjach, o kaleczeniach. I to znowu się pojawia, że to jeden z tych chłopców, żołnierzy mówi, to moi koledzy byli, prawda? Bo ja stamtąd, to oni mi to wszystko robili.
Alpinista. Utrzymuję z nim kontakt. Chłopak próbuje wrócić do tak zwanego pokojowego życia, nie bardzo mu wychodzi. Raz, że z jednej strony państwo, które powinno go ochraniać, nie potrafi, tak? Chłopak wraca po roku niewoli, gdzie był katowany przez swoich kolegów z podwórka, bo tak się okazuje, że on akurat pochodził z okupowanego Słowiańska. I tam poszedł na zwiad. I tam został schwytany. Tam był torturowany. Gdy w końcu udaje się go wyciągnąć z tej niewoli po roku, no jest bez dokumentów. No to w takiej sytuacji, tak wydaje się człowiekowi, no to państwo otacza go opieką. Załatwia mu dokumenty, pomaga w znalezieniu pracy, terapia, badania itd., itd. A tu się okazuje, że jest tak zwanym no-name'em. Nie ma za sobą wielkiej historii, więc idzie do urzędu, a w urzędzie mówią, no ale dobrze, no to skąd pan jest?
Kim pan w ogóle?
Nie, no jestem tak, nazywam się Smachułow. No dobrze, panie Romanie. No to, ale zgubił pan te dokumenty? Nie, no byłem w niewoli. A gdzie pan był w niewoli? No u separatystów. A kto to może potwierdzić? No separatyści. Wie pani, Kafka. Mhm. To jest Mrożek, Kafka w jednym. No dobrze, no to wydamy panu dokumenty, ale
paragraf
gdzie mamy
zadzwonić? Paragraf 22 też.
Gdzie mamy zadzwonić, żeby potwierdzić, że pan tam mieszka? No do Słowiańska. No ale to są okupowane terytoria, to jak tam mam zadzwonić? Ja mówię, no nie wiem. I wie pani, i raptem się okazuje, że człowiek, który prawie stracił życie dla tego państwa, to państwo nie umie sobie z nim poradzić. I udaje, że go nie ma. No, przydałaby się terapia, no ale żeby pójść na terapię, to potrzebują dokumenty. A dokumentów nie mam, bo jak zadzwonić do Słowiańska i spytać się u separatystów, czy tam taki mieszkał i jak się nazywał, może byście wysłali metrykę. No to są tego typu problemy. Dopiero jak, nie wiem, jakaś ukraińska telewizja się zainteresuje, albo radio, albo na przykład zagraniczna telewizja, coś tam dojdzie, to jakoś tam można nacisnąć na tych wszystkich urzędników, którzy spróbują coś zrobić. No o tyle teraz, że Romek już ma dokumenty, próbuje znaleźć pracę, ale też jeszcze nie bardzo mu to wychodzi. Moim zdaniem powinien być ciągle pod opieką specjalistów, żeby wyjść z tego zespołu stresu pobojowego. A tego nie ma.
Dotarła pani też na miejsce katastrofy tego Boeinga. Niedługo po.
Tak.
Tu jest rozdział o bilecie.
Lili Derden.
Bilet Lili Derden.
Tak.
50-letnia kobieta. Leciała do dzieci, tak?
Leciała do dzieci, bo tak się okazało, że w Holandii mieszkała część rodziny i w Australii część. I zginęła. I ja pamiętam, jak myśmy z Rafałem Szędzielarzem, operatorem, jak on tak mówi, Mary, zobacz. Co to? Książki tam leżały. Już wtedy myśmy patrzyli, jak to książka przetrwała, a człowiek nie, prawda? Mm-hmm. Papier przetrwał, a człowiek nie. I patrzymy dopiero później, właśnie jak wracaliśmy już z tego, tam gdzie spadł silnik, to raptem się tak, on odwraca, patrzy, a to jest bilet. Bilet kobiety. I on przetrwał, a ona nie. Przetrwały różne inne rzeczy, a człowiek nie. Niesamowite. No i to, że ci bo też były takie barbarzyńcy, że oni nie przekazali tego wszystkiego, że zniszczyli. To też fakt. Ale trzeba też pamiętać, że na wschodzie jest inny stosunek do śmierci. Ja cały czas właśnie o tym piszę, że no, na wschodzie śmierć jest bliższa człowiekowi niż u nas. My się w śmierci wstydzimy. Oni nie mają z tym problemu. Ale mieszkańcy tej wsi Hrabowe, gdzie tuż dosłownie jest asfaltowa dróżka, tu są domy po jednej stronie i po przeciwnej stronie spadł ten wielki silnik i tam był ten wielki wybuch. No i jak ludzie mi opowiadali właśnie o ludzkich fragmentach ciał, wnętrzności na tej asfaltowej drodze, no to widać było, że to bardzo silnie przeżywają. I o nich też nikt nie pamiętał. Nikt z nimi nie chciał tego przepracować, wytłumaczyć. No to są okropne historie.
Też taki chyba jeden z bardziej emocjonalnych, mówię tutaj też o, jakby o czytelnym stosunku autorki rozdziałów, kiedy pani pisze właśnie mniej już nawet o spotkaniach z ludźmi, a o tym przejściu przez miejsce, gdzie są te jasne plamy na drodze, prawda, obok namiotów, gdzie chyba są ciała
czy tam, no, słodkawy zapach. No taki.
I ta małpka, oprócz biletu jeszcze małpkę zapamiętałam.
Ta małpka ma swoją historię, dlatego że to było jedno z pierwszych zdjęć, które opublikowali separatyści w sieci i bardzo szybko stała się symbolem właśnie takiej nieludzkości tych separatystów. Bo jest taki człowiek, który trzyma tę małpkę za szyję. Za szyję trzyma i pamiętam taki wybuch wtedy w internecie, że mordercy, jeszcze nawet małpki nie oszczędzili i tak dalej. Później się okazuje, że to było wycięte z fragmentu nagrania, gdzie ten człowiek podnosi tę małpkę i wylewa łzy. I żałuje. Ale to są krokodyle łzy. Więc jakby to nie zmienia postaci rzeczy. Później pamiętam właśnie taka dyskusja w internecie. A widzicie, za szybko osądziliście, on tam się modli, żegna. Tylko, że nie, to nie było tak. To były krokodyle łzy, bo on się żegna, wiedząc, że to jego strona zastrąciła ten samolot. Bo już wtedy oni wiedzieli, oni dostali sygnały, że to oni przecież strącili ten samolot. Że to z ich strony poleciały. No, te rozmowy telefoniczne, długo by się wgłębiać. Wszystko jedno. W każdym razie puenta jest taka, że on później, jak się przeżegnał, jak się skończyło nagranie, on tę małpkę rzucił na ten, na tę kupę tych niepotrzebnych już nikomu rzeczy. Ona już nie była mu potrzebna. Ona jemu była potrzebna tylko i wyłącznie do tego nagrania, do tego zdjęcia. To było też przerażające.
80 dzieci tam było.
Tak.
No i znowu taka, właśnie jesteśmy w takim dziwnym świecie w tej chwili już, jakichś nowych plemion dla mnie, nowego barbarzyństwa wojny, mówię nowe, chociaż to wszystko stare, ale przez jakiś czas wydawało nam się już niewyobrażalne, nowego terroryzmu, znowu może starego, że Sui Wolnowaha tutaj otworzyłam sobie, bo w jakiś sposób to nawiązuje, czy może wyjaśnia też tytuł tej książki i chyba taką trochę główną myśl, bo to są oczywiście opisy różnych tych zdarzeń, które pani obserwowała, relacjonowała, analizowała, ale z drugiej strony też opis pewnego procesu, który zachodzi i naszej świadomości, która staje się coraz bardziej chyba obojętna. A to akurat oczywiście jest nawiązanie do tego słynnego Je suis Charlie, prawda? I ile to... Dzień czy dwa później, jakoś to było kilka dni później.
To było tak, że najpierw były ataki terrorystyczne w Paryżu, kiedy ginie 17 osób. Cała Europa wychodzi z napisami Je suis Charlie, Tusk, Merkel, wszyscy przywódcy idą ramię w ramię przez środkiem Paryża, żeby zaprotestować, że się nie boją, stoją po stronie tych, którzy zginęli. A kilka dni później pod Wolnowachą w cywilny autobus trafia rakieta. Moździerz, cokolwiek. Nie znam się na tym. I ginie podobna liczba ludzi, ale cywilów. Dzieci, kobiety. Separatyści uderzają tym czymś w ten autobus. I Ukraińcy próbują zainteresować świat. Nawet Poroszenko wtedy zmienia swojego awatara na Twitterze i pisze, że Je suis Wolnowaha. W ukraińskim parlamencie pojawia się to hasło. Do Kijowa nikt nie przyjeżdża. Kijowem się nikt nie interesuje. To przecież też był atak terrorystyczny, prawda? Nie, dlatego że w sieci już momentalnie kremlowskie trole relatywizują to, co się stało i próbują zasiać właśnie w nas, w tych u tych demokratów takie ziarno. A skąd jesteście pewni, że to była separatystyczna rakieta albo rosyjska? A może to była ukraińska? A skąd wy to wiecie?
Właśnie to jest to przekleństwo tej powszechnej informacji, znaczy wojna informacji i dezinformacji.
Nie, to jest tak właśnie tak zwana wojna hybrydowa. I takie ziarno niepewności pewnych ludzi przekona. No tak, oczywiście, przecież musimy wziąć pod uwagę dwie strony. To my nie możemy przecież. No ale to nie zmienia faktu, że zginęło 13 niewinnych osób. I nikt się za nimi nie wstawił. I stąd właśnie ten tytuł, że przecież człowiek to człowiek, a śmierć to śmierć. Nie powinniśmy wartościować, a wartościujemy. Tylko, że później jak już tak wymyśliłam to sobie i ten tytuł i to wszystko, pomyślałam sobie, że jednak mimo wszystko to jest jednak naiwne myślenie. Dlatego, że przecież, no... Pani jako dziennikarka, pani doskonale wie, że szczególnie przy dużych katastrofach jest ogłaszana żałoba narodowa. I nasze dyskusje dziennikarskie, przepraszam. A od jakiej liczby ofiar zaczyna się żałoba narodowa? Od 15? A może od 20? Kiedy mam ogłosić? W całym kraju, a kiedy tylko w regionie?
Może to być jedna osoba, jeśli jest szczególnie ważna z jakiegoś powodu. Przepraszam, no, że tak się... Ale to
no, ale właśnie. No i teraz i zaczyna się Polka Galopka. Co mamy z tym zrobić? No niestety, tacy jesteśmy. Więc to jest takie... Ja pamiętam historię właśnie tutaj, z Pomorza, o której się dowiedziałam dobrych parę lat później. Wydaje mi się, ale być może gubię kontekst, ale wydaje mi się, że to było tak, kiedy były, były ataki na Nowy Jork i Waszyngton 11 września 2001 roku. Tu na obwodnicy Trójmiejskiej wydarza się potworny wypadek, w którym ginie cała rodzina i zostaje tylko jeden człowiek, który jest sierotą potrójnym, bo zginęła jego żona, jego córka, jego syn, zdaje się, i wnuczęta. On zostaje sam. Gdyby nie wtedy WTC i te ataki, to pewnie wszystkie media byłyby
poruszone,
wstrząśnięte. Ten człowiek, jego historia byłaby jakimś wyznacznikiem. A on nie miał szans zaistnieć. Ja o tej historii dowiedziałam się wiele, wiele lat. Nie, no może wiele to przesadzam, ale parę lat po, że taka tragedia go spotkała.
No to trochę ta książka jednak pozwala się zbliżyć do spraw, do ludzi, do sytuacji. Chociażby popatrzeć sobie na zdjęcie, pani tu rozmawia z Aleksem Winerem, to jest już lato 2014 na Majdanie, to już jest jakby ten drugi Majdan, prawda, inny.
No ale on był na tym pierwszym, on cały czas był, tak, on został, on po prostu uważał, że trzeba pilnować, no ale...
Oseł Edes bardzo pięknie tutaj, no to, ta ukraińskość. Ten mit, który się rodzi, i ten cały chaos wokół tego, i nasze oczywiście, jak sądzę, słuszne podejrzenie, że tak naprawdę wszystko to się rozstrzyga gdzieś zupełnie indziej, a ci ludzie są po prostu ofiarami chyba, prawda?
Znaczy, właśnie to też takie pytanie, no a co Ukraińcy z tego mają, że już mają drugą rewolucję, drugą przegraną? Nie. Ja uważam, że oprócz tego, że ta książka jest gorzka, to jest jednak, mam nadzieję, że to pokazałam, fajna puenta, dlatego że dzięki tej rewolucji Ukraińcy zbudowali swoje własne obywatelskie społeczeństwo. Ci ludzie nie oglądają się już na rząd, nie oglądają się na prezydenta. Oni wiedzą, że oni muszą swoje sprawy załatwiać sami. Czyli armia jest do niczego, to tworzymy bataliony. Utworzyli ochotnicze bataliony. Państwo nie ma na to, żeby te bataliony uzbroić? Dobrze, to robimy zrzutkę. To są ludzie, którzy od samego początku jeżdżą na front, dowożą sprzęt, kamizelki kuloodporne, hełmy, jedzenie. Oni po prostu już... Ja mówię, no ale jak to? A on mówi, ale poczekaj. Szkoda nam czasu i energii na to, żeby kłócić się z tą całą urzędniczą machiną i prosić. My po prostu bierzemy sprawę w swoje ręce i to załatwiamy. Jest też grupa ludzi, która uważa, że to wszystko, co teraz jest na górze, czyli ta władza, prezydent, rząd, to wszystko też jest do wymiany. To jest na razie przejściowe. No ale ciągle gdzieś tam ktoś tam mówi, że widnieje takie widmo, niebezpieczeństwo trzeciego Majdanu, a że tej broni na Ukrainie jest bardzo dużo i to się może bardzo źle skończyć. Nie sądzę. Wydaje mi się, że Ukraińcy dzięki tej rewolucji godności, bo oni nie mówią o tym Majdan, to też jest ciekawe. Na Zachodzie wszędzie, my w Polsce wszędzie my mówimy Majdan, Euromajdan, prawda? Mhm. Oni nigdy tak nie mówią. Oni mówią rewolucja godności. Czyli dla nich to właśnie było odzyskanie godności. Że wreszcie jesteśmy społeczeństwem, które rozumie, co się wokół nas dzieje. Oni już się nie dadzą oszukać. Tylko teraz jeszcze muszą jakoś zmienić tę górę, tak? Zmienić elity. Bo ja też pamiętam, ciągle zadawałam im pytanie, no pokażcie mi, kto jest waszym szefem? Gdzie wy macie tego szefa? Bo mnie ciągle w Warszawie pytają, spytaj tych Ukraińców, gdzie jest ich ataman? I oni się śmieją, mówią, my jesteśmy wszyscy. Ja mówię, jak? No pokażcie mi chociaż jedną rewolucję, która by miała tylu tych atamanów. No
tak, ale jak się pojawia ataman, to już potem jest blisko do momentu, kiedy rewolucja zaczyna zjadać własne dzieci.
No trochę właśnie teraz się dzieje. Wiemy, co się dzieje z rządem na Ukrainie. No więc tak. Więc Jaceniuk padł, jest jedną z pierwszych ofiar tej rewolucji. Nie wykluczono, że on za 3 lata wróci, ale Jaceniuk stał się symbolem złej zmiany. Mhm. Tak, ludzie nienawidzą go za to, że no i za swój sposób bycia, ale za to, że właśnie te reformy się ślimaczą, że przecież na Majdanie, bo to też jest tak, że oni tam na tym Majdanie obiecywali wszystko. wymienimy prezydenta, zmienimy konstytucję, przeprowadzimy reformę sądownictwa, zlikwidujemy korupcję, przeprowadzimy decentralizację kraju i tak dalej. Tych obietnic było mnóstwo. A Ukrainie udało się naprawdę w obliczu tego wszystkiego, patrząc tak wprost, to przecież Ukraina uniezależniła się od rosyjskiego gazu. To jest niebywałe osiągnięcie. Oni wreszcie nie mają tego problemu. No ale no, trzeba było za to zapłacić sporą cenę, tak? Poszły w górę właśnie opłaty komunalne, mieszkania, wszystko. I Ukraińcy jakby też rozumieją te koszta, no ale też mają dosyć. Po prostu ile mogą cierpieć? No już mamy dosyć. Tak mówią.
Człowiek to człowiek, a śmierć to śmierć. To tytuł książki Marii Stepan, wydanej przez Zwierciadło. Książka idzie w świat, jak rozumiem, teraz w tych dniach, tak?
No już jest, od dłuższego czasu jest, bo dokładnie myśmy jakoś pod koniec lutego ją wypuścili.
Aha, no ale to tak czy inaczej jeszcze.
Zachęcam.
Ciągle świeża, fascynująca lektura. Z pewną, chciałoby się więcej, ale jednak z pewną ilością zdjęć, także można razem z panią powędrować przez te wszystkie miejsca i popatrzeć na tych ludzi, także na zielone ludziki tutaj. Proszę. I to jest pewien etap historii, zamknięty jak na razie, z takim otwarciem, co będzie dalej. Także czekamy na kolejne relacje i kolejne książki może.
A chętnie.
Tak?
Nabrałam ochoty.
To ja się bardzo cieszę. Maria Stepan, bardzo dziękuję.
Ja również, dziękuję bardzo.
Iwona Borawska i Stefan Kociuk.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańskim.